Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież przyjął prezydenta Albanii. W centrum rozmów znalazł się dialog międzyreligijny.
Prawda o małżeństwie i rodzinie jest niezmienna. Ich naturę określił sam Bóg, przypomniał kardynał Pietro Parolin na Międzynarodowym Kongresie o Rodzinie, który odbył się w Mołdawii.
Kościół katolicki jest organizacją o największej liczbie wolontariuszy, zauważył kardynał Angelo Bagnasco, podsumowując spotkanie europejskich biskupów w Poznaniu.
Witamy 17 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Republiki Albanii Ilira Meta. Ojciec Święty odwiedził ten kraj 4 lata temu jako jeden z pierwszych w Europie. Był wtedy pod wrażeniem harmonijnej współpracy różnych tradycji religijnych dla dobra wspólnego. Temat promocji wolności religijnej oraz kontynuacji dalszego zaangażowania na rzecz dialogu religijnego i międzykulturowego był ważnym punktem rozmowy papieża z albańskim prezydentem.
Albania jest krajem, który świadomie wybrał drogę dialogu i spotkania. Stanowi przykład wspólnoty, która pomimo wewnętrznych różnic stara się budować razem. Władzę sprawuje rząd jedności narodowej, muzułmanów, katolików i prawosławnych. Bardzo ważną rolę spełnia zrównoważona i przydatna w praktyce Rada Międzyreligijna. Albania od czerwca 2014 roku kandyduje do przyjęcia w szeregi Unii Europejskiej.
Życzę wam, aby pochodnia zapalona przez waszego założyciela cały czas oświecała wiarą w Chrystusa trudną, ale kwitnącą drogę narodu ormiańskiego, z nadzieją, że jego słowo, rozważane, pogłębiane i głoszone, cały czas jest płodne. To słowa życzeń, które czytamy w przesłaniu skierowanym przez Franciszka do mehitarystów, mnichów ormiańskich. Okazją do jego napisania jest 300. rocznica powstania i obecności tej wspólnoty na weneckiej wyspie Świętego Łazarza.
W przesłaniu papież przywołuje postać założyciela zakonu Mehitara Sebasty, który pozostawił po sobie bezcenny skarb duchowy i kulturalny. Napisał m.in. komentarz do Ewangelii Świętego Mateusza, a także ormiański słownik, katechizm i gramatykę. Wezwał więc zakonników, by strzegli, studiowali, zgłębiali i głosili to dziedzictwo dla dobra całego narodu ormiańskiego.
Franciszek zwrócił także uwagę na prorocką otwartość ekumeniczną Mehitara, która dziś okazuje się znakiem czasów, aby wypełnić wezwanie naszego Pana skierowane do uczniów, by stanowili jedno. Papież zaapelował również do mnichów o pełne oddanie się Bogu, które wyraża się w życiu braterskim, opartym na ślubach ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
Wizyta papieża na Sycylii była dla nas oczywiście wielkim świętem. Mamy jednak nadzieję, że będzie ona miała trwałe konsekwencje, że Ewangelia głębiej przeniknie nasze codzienne życie. Tymi słowami skomentował sobotnią podróż Ojca Świętego arcybiskup Palermo Corrado Lorefice. Przyznał on, że podobnie jak podczas wizyty Jana Pawła II w 1993 roku, największym echem odbiły się słowa skierowane do członków mafii.
Papież Franciszek poszedł w ślady Jana Pawła II, ale wniósł też nowe elementy. Jan Paweł II nawoływał do nawrócenia i ostrzegał przed Sądem Bożym. Natomiast Franciszek zauważył, że również dla nich, dla mafiozów, Ewangelia jest słowem, które może zmienić życie. Zwracając się do nich słowami bracia i siostry, papież pokazał, że również do tych ludzi trzeba dotrzeć z Ewangelią, bo tylko słowa Ewangelii mogą dokonać przemiany w sercu człowieka. Nie pouczenia, nie ekskomunika, ale Ewangelia zmienia życie ludzi, również tych, którzy splamili się strasznymi zbrodniami.
Kolekcjonerzy i opiekunowie meteorytów z całego świata dyskutowali w obserwatorium astronomicznym w Castel Gandolfo nad ochroną i sposobami wykorzystania tych niezwykłych przedmiotów pozaziemskich. Pierwsze tego rodzaju seminarium na świecie zgromadziło w ogrodach letniej rezydencji papieskiej 30 uczestników reprezentujących 27 muzeów, uczelni oraz innych instytucji z całego świata.
Brat Robert Macka, jezuita, który opiekuje się kolekcją watykańskich meteorytów, zauważa, że uczestnicy spotkania pracowali do tej pory samotnie i niezależnie. Teraz spotkali się jako wspólnota. Nie zajmują się oni jedynie meteorytami, ale również innymi okazami z kosmosu, zebranymi w czasie misji specjalnych, jak na przykład przez program Apollo, realizowany przez ośrodek NASA, który sprowadził na Ziemię fragmenty skał z Księżyca.
Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne należy do najstarszych na świecie. Historia jego powstania sięga roku 1578, kiedy to papież Grzegorz XIII wybudował tzw. Wieżę Wiatrów i zaprosił do niej jezuickich matematyków i astronomów z Kolegium Rzymskiego, aby przygotowali reformę kalendarza zatwierdzoną w 1582 roku.
Prawda o małżeństwie i rodzinie jest stała i niezmienna. Ich naturę określił sam Bóg, powiedział watykański sekretarz stanu na Światowym Kongresie na temat rodziny, który odbył się w Kiszyniowie w Mołdawii. Kardynał Pietro Parolin przypomniał chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. Powołaniem rodziny jest miłość. Rodzina jest pierwszą szkołą, w której uczymy się wspólnego nam człowieczeństwa. Jak nigdy wcześniej zostaje ona wezwana, aby być dla świata światłem nadziei, mówił gość z Watykanu.
Współczesna rodzina napotyka wiele poważnych wyzwań. Główne z nich wynikają z obecnej kultury, indywidualistycznej, utylitarystycznej oraz konsumpcjonistycznej. Trzeba przekształcać ją w kulturę spotkania. W obliczu różnych zagrożeń Kościół pragnie potwierdzić swoje zaufanie do planu Boga dotyczącego rodziny. Kardynał Parolin przypomniał słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas ostatniego światowego spotkania rodzin w Dublinie. Małżeństwo chrześcijańskie i życie rodzinne mogą być postrzegane w całym swoim pięknie oraz być takimi, jeśli są zakorzenione w miłości Boga, który stworzył nas na swoje podobieństwo, przyoblekając chwałą jako ikony swojej miłości i świętości w świecie.
W Bernie odbył się ogólnoszwajcarski 9 Marsz dla Życia. Zgromadził on 1500 osób. Obecny był m.in. nuncjusz apostolski w Szwajcarii, arcybiskup Thomas Gallickson.
Tematem tegorocznego marszu były konsekwencje aborcji. Dramatycznymi doświadczeniami dzieliły się kobiety, które cierpią na syndrom poaborcyjny. Uczestnicy marszu podpisali petycję do władz federalnych, w której domagają się przeprowadzenia poważnych badań naukowych na temat negatywnych skutków aborcji dla zdrowia i szerszego informowania o nich kobiet, które chcą usunąć ciążę.
Doroczny Marsz dla Życia zgromadził też w centrum Berna środowiska proaborcyjne. Ich kontrmanifestacja odbyła się bez pozwolenia policji, była jednak przez nią tolerowana. Miała ona charakter jednoznacznie antychrześcijański.
W Nikaragui kolejny ksiądz został zaatakowany przez zakapturzonych napastników, którzy najpierw go pobili, a potem związali i okradli. Do zdarzenia doszło w mieście León, 100 kilometrów na północny zachód od stolicy Managui.
Jak podaje rzecznik prasowy tamtejszej diecezji, trudno stwierdzić, czy do ataku doszło z powodu kryzysu społeczno-politycznego. W wielu sytuacjach duchowni nikaraguańscy są bowiem uważani za grupę stojącą w opozycji do urzędującego prezydenta Daniela Ortegi, który oskarża episkopat o współpracę w domniemanym zamachu stanu. Stąd wielu duchownych stało się obiektem fizycznych i werbalnych ataków, a nawet grożono im śmiercią. Także niektóre świątynie zostały sprofanowane przez prorządowe bojówki.
Od kwietnia tego roku, kiedy kryzys w Nikaragui zaczął narastać, zginęło tam ponad 400 manifestantów, którzy domagają się ustąpienia prezydenta rządzącego od 11 lat.
To nie jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie, skutek nagłej klęski żywiołowej, ale to jest fakt. W niedalekiej przyszłości wszyscy ludzie mieszkający w przybrzeżnych wioskach będą musieli je opuścić z powodu podnoszenia się poziomu morza. Tak o trudnej sytuacji w Republice Fidżi mówi metropolita archidiecezji Suwa.
Arcybiskup Peter Lloyd Chong wystosował apel do całego uprzemysłowionego świata o pomoc w kryzysie. Jak wyliczają specjaliści, wzrastający poziom wód sprawia, że w przeciągu 50 lat Suwa, największe miasto Fidżi, zostanie pochłonięte przez ocean. Widzimy to z dnia na dzień, naszymi własnymi oczami, mówi tamtejszy ordynariusz. Wylewający się ze swoich brzegów ocean ma także niekorzystny wpływ na lasy, które w tamtych rejonach świata są źródłem życia. Słonowodne powodzie powodują niszczenie drzew i zanieczyszczenie wody w rzekach. Rzeki przestają też być siedliskiem dla ryb, podstawowego źródła żywności. Arcybiskup Chong wskazuje, że jest to kwestia przetrwania i prosi o pomoc dla ludzi, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji. Trudnością jest również to, że problem podnoszenia się wód oceanicznych powiększa globalny kryzys migracyjny. Władze Republiki Fidżi już podjęły decyzję o ewakuacji ludności całych wiosek z wybrzeży na tereny wewnętrzne.
Wizyta papieża w krajach bałtyckich będzie okazją do refleksji nad stanem naszego społeczeństwa oraz nad darem wolności, który otrzymaliśmy, stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy.
Arcybiskup Gintaras Gruszas w artykule dla włoskiej agencji katolickiej SIR przypomniał, że wizyta ta odbędzie się w setną rocznicę odzyskania przez te kraje niepodległości. Stąd będzie jej towarzyszyć także refleksja dotycząca wolności, a zarazem kosztów, które trzeba było ponieść, aby ją odzyskać. Odnosząc się do otrzymanego daru wolności, arcybiskup Gruszas przyznał, że dziś nie jest ona rozumiana jako wyzwolenie spod sił okupacyjnych, ale stanowi wyzwanie, aby dobrze jej używać dla wspólnego dobra. Przysparza to wiele trudności, czego świadectwem jest liczna emigracja zarobkowa, rosnący rozdźwięk między bogatymi a biednymi, alkoholizm i samobójstwa. Stąd obecność papieża w krajach bałtyckich to okazja do refleksji nad stanem tworzącego się społeczeństwa oraz kierunków, które trzeba obrać dla lepszego i mądrego rozwoju.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie podsumowano dziś zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy, które od czwartku do niedzieli odbywało się w Poznaniu. Poświęcone ono było dwóm zagadnieniom – wolontariatowi oraz solidarności między kościołami i między narodami Europy. Kardynał Angelo Baniasco, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy, wyraził wdzięczność wszystkim wolontariuszom, którzy posługują na Starym Kontynencie. W Europie są miliony wolontariuszy, a Kościół katolicki jest organizacją, podmiotem, który ma największą liczbę wolontariuszy na całym kontynencie. Stwierdzenie tego faktu nie jest dla nas, biskupów, powodem do przechwalania się, ale do wdzięczności i odpowiedzialności wobec wolontariuszy, wobec naszych kościołów i wobec całego kontynentu. W komunikacie z zebrania wskazano również na potrzebę formacji wolontariuszy, w tym tej duchowej. Mówił o tym także arcybiskup Stanisław Gondecki, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy.
Zauważono takie proste zjawisko, że ludzie, którzy jako chrześcijanie zgłosili się do wolontariatu, pracowali przez kilka lat, wypalili się i przeszli do wolontariatu laickiego. Właśnie dlatego, że nie widzieli tych wartości, które niesie ze sobą z konieczności wolontariat chrześcijański. Tam, gdzie zaniedbuje się to towarzyszenie i formację sumień, to właściwie wolontariat ten chrześcijański zanika.
W komunikacie z zebrania poinformowano także, że biskupi rozmawiali również o problemie migracji. Podkreślając złożoność tego zjawiska, europejscy biskupi stwierdzili, że to solidarność jest właściwą i niezbywalną drogą stawiania czoła problemom narodowym, międzynarodowym i światowym. Następne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy odbędzie się w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.